Mam nadzieję, że w końcowej fazie dojdzie do podpisania tego porozumienia. Zależy nam na tym, aby te postanowienia, które były zawarte w Paryżu, w zasadzie w takim zapisie ogólnym, można było w sposób taki operacyjny wdrożyć w Katowicach, a więc żeby ta redukcja emisji, do której zobowiązywały się kraje, mogła przybrać takie namacalne, realne, mierzalne efekty.
Panie ministrze, no wątpliwość do tego możliwości globalnego porozumienia dał prezydent Donald Trump, który faktycznie wystąpił z porozumienia.
Taką deklarację prezydent Trump wygłosił, ale ja chcę powiedzieć, że delegacja amerykańska przyjeżdża na konferencję klimatyczną do Katowic, a więc okazuje się, że w praktyce te działania nie są tak, Amerykanie nie odcinają się od tych działań dotyczących ochrony klimatu. No pewnie ta deklaracja spowoduje trochę inne podejście, niż gdyby prezydent Trump bardzo jasno ogłosił, że wspiera, popiera konferencję klimatyczną, że jest za redukcją, że również zadeklaruje wsparcie finansowe dla krajów rozwijających się, bo to też jest ważny element całej układanki klimatycznej, bo kraje rozwijające się oczekują tej pomocy, żeby mając możliwość redukcji emisji, a jednocześnie konieczność rozwoju gospodarczego, mogłem liczyć na wsparcie tych krajów bogatszych.
Panie ministrze, właśnie chyba to jest największy szkopuł, przynajmniej tak mówią eksperci, żeby na tej konferencji pogodzić wodę z ogniem, żeby pogodzić takie trochę zachodnioeuropejskie podejście do silnej redukcji, do bardzo kosztownej ochrony klimatu z oczekiwaniami krajów trzeciego świata, krajów uboższych, które też chcą się rozwijać i też chcą osiągnąć podobny status ekonomiczny, jak już te kraje, które osiągnęły pełen rozwój.
Rzeczywiście to jest próba pogodzenia wody z ogniem, ale myślę, że kraje nawet rozwijające się zdają sobie sprawę z tego, że skutki ocieplenia klimatu mogą być szczególnie dla nich niezwykle bolesne, bo to są okresy występowania suszy, to jest pustynnienie. To są dla krajów wyspiarskich nawet wręcz utrata sporych powierzchni lądu, a więc te kraje też zdają sobie sprawę z konsekwencji braku i zaniechania, braku jakichkolwiek działań, ale oczywiście oczekują tego wsparcia finansowego, bo mówią tak, no zaraz, wy bogaci emitowaliście dwutlenek węgla do atmosfery przez dziesiątki lat, rozwinęliście się, a teraz mamy wszyscy redukować, no z jakiego poziomu startujemy, więc na pewno ta dyskusja nie będzie łatwa, ale sądzę, że jesteśmy wszyscy, zarówno ci z krajów bogatszych, jak i biedniejsi, przymuszeni do tego typu decyzji.
Pana poprzednik, profesor Jan Szyszko, poprzedni minister środowiska, podkreślał, że Paryż to był wielki sukces Polski, bo obok planów redukcji udało się także uwzględnić ten element pochłaniania, ten element, że jednak można nie tylko redukować, ale też pochłaniać dwutlenek węgla. Czy Polska będzie tak samo mocno ten aspekt pochłaniający eksponować w Katowicach?
Zdecydowanie tak. My chcemy mówić o bilansie dwutlenku węgla wypuszczanym do atmosfery. Bilans to oznacza tyle, że z jednej strony redukcja, z drugiej strony zwiększone pochłanianie. A docelowo, no to jest też taki punkt docelowy całego globu, jest, aby w roku 2050 wyrównać właściwie bilans dwutlenku węgla, czyli żeby pochłanianie wyrównało się z emisją i wtedy dopiero będziemy mieli pełny sukces. Stąd pochłanianie, szczególnie przez lasy, jest niezwykle ważne i to będzie no, jednym z ważnych elementów konferencji klimatycznej. Wiele krajów jest do tego przekonanych i to jest problem oczywiście sposobu liczenia, uwzględnienia tego pochłaniania, natomiast to jest element, bez którego mówienie o ochronie klimatu chyba nie miałoby sensu.
A jest jakiś kraj czy jakiś region, który kwestionuje tą drugą nogę walki o klimat, czyli element pochłaniania dwutlenku węgla?
Nikt nie kwestionuje w sposób taki otwarty, natomiast wiadomo, że kraje, które mają inne warunki i mają mniej lasów, to dla nich ważniejsza jest ten element redukcji. Natomiast kraje, które są krajami lesistymi, no dla nich pochłanianie jest dużo istotniejsze niż choćby sama redukcja. Dlatego też kwestionować nikt nie kwestionuje, ale środek i środek ciężkości kładzie każdy kraj jak gdyby tak, jak wygodnie jest mu to i jakie ma warunki u siebie.
Podkreślił pan, że to pan minister, że to jest ta trochę godzenie wody z ogniem. Gdzie jest woda, gdzie jest ogień? Gdzie są te przeciwstawne, najbardziej skrajne opinie? One są jakoś ułożone regionami, czy są pojedyncze państwa? Jak to wygląda?
Skrajne opinie bardziej występują regionami, to znaczy Chyba tutaj takie dwa bieguny przeciwstawne to są kraje, które, przed którymi jest problem rozwoju gospodarczego, kraje, które no, muszą się rozwijać gospodarczo, a więc siłą rzeczy będą emitować więcej dwutlenku węgla, a z drugiej strony kraje, które są już bardzo dobrze rozwinięte, a jeśli już ten wzrost gospodarczy mają, to dzięki najnowocześniejszym technologiom, a nie takiemu prostemu przemysłowi. Więc tu są te dwa bieguny przeciwstawne. Polska zresztą, co ciekawe, też już redukcję osiągnęła od protokołu z podstawy protokołu z Kioto od 1989 roku. Polska zredukowała emisję CO2 o 30%. Mało sobie kto pewnie zdaje z tego sprawę, że my już wnieśliśmy ogromny wkład w politykę klimatyczną. I oczywiście dalsza redukcja jest możliwa. Zresztą Unia Europejska mówi, że do 30 roku powinno być 40% redukcji, ale też my chcemy podkreślać wartość pochłaniania, żeby jednak ten bilans dwutlenku węgla w atmosferze wyszedł na zero, a więc zrównoważenie pochłaniania i emisji, wtedy dopiero będziemy mówili o pełnym sukcesie.
Być może to jest tak, że gospodarz ma mniejsze prawa, a być może nie, ale czy będzie w tym porozumieniu jakiś taki nasz oryginalny punkt, coś co my będziemy bardzo mocno forsować, bez czego w zasadzie nie wyobrażamy sobie tego porozumienia.
Z naszego punktu widzenia, i będziemy bardzo mocno to podkreślać, to byłoby podpisanie takich trzech deklaracji. Deklaracja leśna, czyli rozwój lesistości, pochłaniania, to jest oczywiste, elektromobilności, ale też sprawiedliwej transformacji. To jest coś, na co chcemy zwracać uwagę, czyli pokazanie tej solidarności międzynarodowej. Polska jako kraj, w którym narodziła się Solidarność w latach 80., myślę, że jest szczególnie predysponowany do tego, żeby właśnie takie hasło promować wśród pozostałych krajów, żeby jednak kraje bogate zachowywały się solidarnie wobec tych krajów uboższych.
To ostatnie pytanie, bo to jest rzeczywiście ciekawe. Kiedyś na forum Parlamentu Europejskiego premier Mateusz Morawiecki mówił o potrzebie stworzenia swoistego planu Marshalla dla Afryki. Czy ten fundusz solidarnościowy, ta polityka solidarnościowa w rozwoju byłaby w tym kierunku, żeby kraje bogate transferowały jakieś środki do krajów biedniejszych? Jak to by wyglądało?
Między innymi jest to jeden z elementów negocjacji, dlatego że określono już wcześniej, że na dobrą, na sprawiedliwą transformację potrzeba wsparcia krajów uboższych i przeznaczenia na politykę klimatyczną około 100 miliardów dolarów rocznie. No i to będzie ten wyraz w praktycznego wykonania Solidarności, jeśli bogatsze kraje złożą się na ten fundusz, na ten zielony fundusz klimatyczny właśnie w tej wysokości. Być może nie będzie to pełna wysokość na początku, ale docelowo powinniśmy do takiego elementu dążyć. To właśnie ten fundusz, który będzie takim materialnym wyrazem solidarności międzynarodowej.
Pod auspicjami ONZ-u, to będzie ta organizacja, będzie miała te środki na swoim koncie, cudzysłowie, będzie je rozdzielać?
To znaczy, tu nie jest jeszcze oczywiście uzgodnione, w jaki to będzie sposób, czy to będzie zebrane na koncie, czy to kraje będą się rozliczać po prostu z wydatków przeznaczonych na ochronę klimatu. W każdym razie sposób liczenia to jest do uzgodnienia i to jest między innymi jeden z elementów tej konferencji w każdym razie, aby przeznaczać na ochronę klimatu właśnie około 100 miliardów rocznie, to wtedy będziemy mogli mówić, że wspólnie cała kula ziemska rzeczywiście przyczynia się do ochrony klimatu, a ci słabsi mają skuteczną pomoc od tych bogatszych.
A my powinniśmy panu ministrowi życzyć, żeby 14 grudnia wszystkie kraje podpisały porozumienie.
O, to by było oczywiście wielkim sukcesem polskiej prezydencji, jakby wszystkie kraje podpisały to porozumienie, aby to porozumienie było jak najbardziej konkretne, a najmniej ogólne. Bo oczywiście porozumienie ogólne jest łatwo podpisać. Chcielibyśmy, aby jednak było to porozumienie bardzo konkretne, z którego później można by się było rozliczać.
Panie ministrze, dziękuję.
Dziękuję również.